Grzegorz Piaskowski z działu etnografii Muzeum Mazowieckiego w Płocku. No, kościół wiąże się z osadnictwem holenderskim na tych terenach. Został wybudowany w 1935 roku przez osadników holenderskich, przez Niemców właśnie, ale to jest temat rzeka i dosłownie i w przenośni, ponieważ rzeka, ponieważ związany temat jest z Wisłą. W ubiegłym roku mieliśmy okazję odwiedzić przedstawiciela rodziny, która budowała, była zaangażowana w budowę tego kościoła, pana Daniela Rinasa, który mieszka obecnie w Kolonii w Niemczech. Także sporo historii z tym kościołem udało nam się wyjaśnić. Wiele jest jeszcze tajemnic związanych z tym miejscem, jak również z okolicami, które tutaj były zamieszkałe przez Niemców. I właśnie teraz pytanie, przez jakich Niemców? Przez Holendrów, czy przez Niemców, czy przez Holendrów, prawda?
Bo to nie to samo.
No właśnie, jak określić tych mieszkańców? No, mówimy na nich Holendrzy, dlatego że pierwsi osadnicy z zachodu, którzy tutaj te nieużytki nadwiślańskie zasiedlili, przybyli z Fryzji i z Flandrii, no, z terenów Holandii. Następne fale osadnicze przybywały już z Niemiec, więc dominował ten żywioł niemiecki, mówiący językiem niemieckim, ale to był język dolno-niemiecki, czyli Plattdeutsch, w odróżnieniu od języka Hochdeutsch, którego używa się w Niemczech, ale którego też używali mieszkańcy Lwówka, znajdującego się kilka kilometrów stąd. I to byli już inni Niemcy. I jak scharakteryzować tych Niemców tutaj? Ja czasem żartobliwie nawiązuję do tego, co usłyszeliśmy kiedyś w terenie. Takiej definicji zapytaliśmy. Przepraszam, ale kto tu mieszkał? Jakiej narodowości byli ci ludzie? No to byli Niemcy. No dobrze, ale to byli tacy Niemcy, którzy przybyli na przykład w czasie II wojny światowej razem z okupacją. No nie, to byli Niemcy holenderscy. Czyli trochę jest w tym prawdy, to jest żartobliwe, ale musimy wiedzieć o tym, że język Plattdeutsch jest podobny do języka, którym się mówi w Holandii.
Ja słyszałam też taką historię tutaj, że to jest taki nawiedzony kościół i że tutaj straszy i że no, mnóstwo tutaj różnych historii, że tutaj ludzie z całej Polski się zjeżdżają właśnie dlatego, że to jest nawiedzony kościół.
Zajmujemy się tym kościołem już od kilku lat. Znamy go już od wielu lat, badamy. Przewidzieliśmy to miejsce jako skansen. Już za chwilę będzie zakupiona pierwsza chałupa do tego skansenu, którego centrum ma być ten kościół. Jednak o tym, że tutaj rzekomo straszy, dowiedzieliśmy się dopiero od ekipy remontującej. I nie dlatego, że ich straszyło, tylko dlatego, że oni gdzieś w mediach znaleźli takie informacje. Zaczęliśmy szukać w internecie. Okazało się, że miejsce jest znane wśród miłośników rzeczy niesamowitych oraz duchów, ale no, jakie to są przejawy tego straszenia? No, troszeczkę kuriozalne, dlatego że słyszałem opisy o tym, że ktoś tutaj jechał i pierwsza rzecz, nie mógł znaleźć tego miejsca. Czyli ingerencja sił wyższych, zaburzająca właśnie możliwość tutaj dotarcia, orientację w terenie, prawda, te mgły, błądzenie, to jest charakterystyczna sprawa dla tego typu historii. No cóż, no powiem szczerze, że przez kilka lat tutaj miałem problem, znałem to miejsce odludne, położone, nie ma tutaj drogi asfaltowej, więc no trudno znaleźć. Druga sprawa, wyczytałem, że za sprawą duchów ktoś stracił miskę olejową w samochodzie. Jechała tutaj pewnie pani, widziała pani, jakie tu są drogi. Teraz jest bardzo dobra sytuacja, bo jest sucho, ale można naprawdę stracić kawałek samochodu, jeżeli się za blisko chce tu podjechać. W tej chwili już nie jest tak źle, jest już dobry dojazd. No są wertepy. Kolejna sprawa to są baterie, które miały się wyczerpywać w aparatach, w dyktafonach. Pani chyba jeszcze, pani sprawdza, ale jest jeszcze, widzę, nie miga nic, że na wykończeniu. Mnie też nigdy nie zdarzyło się, aby w czasie robienia zdjęć naładowana świeżo bateria odmówiła posłuszeństwa.
Dobrze, wątku tego dziękuję.
To jest bardzo długi wątek.
Niewiele w nim konkretów. Co w tej chwili w tym kościółku? On został wyremontowany, rozumiem, że i co w nim się będzie znajdowało w tej chwili bez tej jeszcze osady holenderskiej, bez tych chałup?
holenderski.
Najważniejsza sprawa to był remont dachu, ponieważ czynniki atmosferyczne wpływały bardzo niszcząco z powodu tego, że tam dostawała się woda, wiatr mógł uszkodzić, więc no, najważniejszą sprawą tego projektu remontowego było zachowanie tego zabytku przed czynnikami zewnętrznymi. No, dach jest wymieniony, ale przy okazji został oczyszczony teren, przy okazji no, ten remont był daleko bardziej posunięty niż remont dachu. W środku mamy wyremontowane wnętrze, podłogę, ściany, sufit. No, po prostu jest to pełny remont i w tej chwili można w tym miejscu oglądać naszą wystawę planszową. No, nie jest to jeszcze miejsce, gdzie możemy prezentować wystawy z obiektami, które są na inwentarzu muzealnym, ale jest tutaj w tej chwili wystawa planszowa, która opowiada o osadnictwie holenderskim od Warszawy właściwie aż do Płocka, na tym odcinku Wisły, na odcinku mazowieckim Wisły. No bo trzeba wspomnieć, że nasze muzeum, czyli Muzeum Mazowieckie w Płocku, posiada obecnie największą kolekcję zabytków holenderskich z terenu Mazowsza i w ubiegłym roku zakończyliśmy 2-letni projekt ich konserwacji. Także mamy całą kolekcję zakonserwowaną, cenną, będącą podstawą. Ojejku, tutaj znowu to jest temat długi jak z tymi duchami, ponieważ co zabytek to historia. Każdy może ocenić inaczej, ale esencję. Wskazałbym na po pierwsze starość zabytków, a po drugie funkcję. Czyli wskazałbym tu bezpośrednio na prasy do powideł. Powidła holenderskie, powidła z buraków, no, są tutaj czymś takim naprawdę specjalnym na tym terenie. Przybyło to właśnie z terenów zachodnich, z Fryzji, z Flandrii. Prawdopodobnie razem z tymi prasami, wielkimi prasami, które posiadamy, roboty kowalskiej, no, bardzo ciekawe zabytki. I w jednej z tych pras, w trakcie prac konserwatorskich, zostały znalezione kule z broni gładkolufowej historycznej, muszkietu, czegoś podobnego, czyli być może te prasy stanowiły fragment barykady. Dotarły prawdopodobnie właśnie gdzieś z tych terenów zachodnich, nie są naszym zdaniem wyprodukowane na miejscu. Mamy kotły, mamy stół, taki piękny holenderski stół z początku XIX wieku. No, jest trochę tych zabytków, z dłuższa historia.
No właśnie, i co się z nimi stanie? Z tymi zabytkami, co tutaj będzie?
Niedawno zakończyła się wystawa czasowa, pokazująca właśnie przede wszystkim te zabytki, ale również i fakt, że zostały zakonserwowane dzięki pomocy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Natomiast to miejsce docelowo jest przewidziane na, tak jak wspomniałem na początku, na skansen. Skansen nadwiślański, pokazujący życie ludzi tutaj na tych terenach nadwiślańskich, i Polaków, i Niemców, i Żydów. Natomiast w tej chwili no, udostępniamy właśnie wystawę planszową, która jest tutaj obecna. No i takim punktem ważnym jest Święto Jana, które dzisiaj się odbywa. Święto związane z tym kościołem już od dawna. Teraz nabiera może nowego znaczenia wobec tego, że kościół został odremontowany, że został zakupiony przez muzeum jako obiekt właśnie muzealny. W tej chwili funkcjonuje, już nie sakralny.
Dzisiaj będzie otwarcie, będą uroczystości, okej, a co później? On będzie zamknięty i będą tutaj przyjeżdżały od czasu do czasu wycieczki? Jak to będzie funkcjonowało?
Znaczy, dostępność tego kościoła będzie możliwa poprzez kontakt z nami, czyli z Muzeum Mazowieckim w Płocku, z działem etnografii. I tutaj docelowo, no, koncepcja zasadnicza jest taka, że tutaj że ten kościół ma stanowić centrum skansenu. Tutaj mamy wokół teren rozległy, który jest też naszą własnością. W tej chwili, co prawda, zboże tutaj rośnie, ale no, to jest już nasza własność. Będą tutaj stały chałupy w różnym typie, ponieważ to osadnictwo charakteryzowało się bardzo szczególnymi domami postawionymi na terpach, na takich wzgórkach, na których i ten kościół, na której takiej górce stoi ten kościół. Chciałbym zauważyć, że on nie został nigdy zalany przez powódź. Nawet tą ostatnią wielką powódź, która no, tutaj spustoszenie wielkie spowodowała. Dzięki temu, że oni budowali na tych górkach, ten kościół też, on, to jest skarpa to jest wysokość około 3 metrów nad lustrem wody, więc całkiem wysoko. Więc będzie tutaj można zobaczyć, w jaki sposób Holendrzy radzili sobie z Wisłą, radzili sobie z powodziami, w jaki sposób gospodarowali. To widać obecnie tutaj w krajobrazie kulturowym, ale zmiany następują tak szybko, że elementy tego krajobrazu znikają nam w oczach. do tego stopnia, że nawet kiedyś zabłądziliśmy, bo tam, gdzie była, nie było drogi, była droga, a tam, gdzie był kościół, już kościoła nie było. Więc chcemy zachować ten krajobraz, troszeczkę go tutaj odtworzyć. Mamy do tego warunki, a i teren jest przepiękny. Jest to po prostu jeden z najpiękniejszych chyba tutaj możliwych, jedna z lokalizacji najlepszych możliwych na tym terenie.
I cudownie, że nie ma drogi, bo nie tak łatwo tutaj dotrzeć.
Znaczy, myślę, że tak trudno też z dotarciem tutaj nie jest. Dotrzeć można, droga tutaj nieopodal jest i myślę, że docelowo będzie ta gruntowa zamieniona na drogę asfaltową, bo zależy nam na tym, żeby tutaj ludzie docierali, a jeszcze przypomnijmy o projekcie nadwiślańskiej trasy rowerowej, która ma biec przez całą Polskę. Tutaj już troszeczkę też pod wpływem naszej działalności rowerzyści pojawili się na masową skalę wręcz w ostatnich latach. Publikujemy różne propozycje tras rowerowych, wycieczek, bo tutaj ta okolica, pomimo że jest też, nie tylko, że jest piękna, ale jest też doskonale położona, bo w okolicy dotrzemy do wsi Mennonickich z zachowanym krajobrazem. Jest tutaj jeszcze najwięcej zabytków i krajobraz kulturowy z nasadzeniami wierzb. Tutaj w okolicy jest najbardziej klasyczny. Dla osadnictwa holenderskiego.
Tak, jeszcze chciałam zapytać o te chałupy, które się pojawią. Ile ich przewidujecie i czy one będą, skąd one się pojawią? One będą wykonane, odtworzone czy przeniesione skądś?
Założenie jest takie, abyśmy przenosili te chałupy z terenu. Już mamy jedną chałupę zakupioną. Jest to klasyczny wielki Langhof, czyli dom dużych rozmiarów, gdzie kryją się pod jednym dachem różne pomieszczenia, czyli gospodarcze i mieszkalne. Dom z Kępy Karolińskiej. Będą inne domy przeniesione również w innym typie, bo te gospodarstwa charakteryzowały się różnymi rozwiązaniami, że tak powiem, gospodarczymi. I ile tych, to nie będzie duży skansen, natomiast trwają na razie rozmowy na temat jakby rozwoju tego, więc tutaj na razie nie chciałbym też zbyt wiele zdradzać.
Jak ci Olendrzy się osadzali? Oni byli samowystarczalni, zamknięci w jakiś sposób, czy jednak się integrowali?
Jeżeli mówimy o Olendrach, to kojarzymy od razu Żuławy Wiślane i mało osób wie, że na Mazowszu również Olendrzy byli. A byli tutaj już w XVIII wieku, tutaj nieopodal w Troszynie, chociaż pierwsze osadnicze ślady, pierwsi Olendrzy osadzili się na terenach obecnej Warszawy, czyli na Kępie, na Saskiej Kępie, początek XVII wieku. W tej chwili w jaki sposób oni się osadzali? Oni tutaj zagospodarowali tereny, na których nie mieszkano z racji tego, że tutaj były lasy łęgowe, bardzo trudny teren do mieszkania i musieli go wyrwać niejako przyrodzie. Wyrwali go w przyrodzie i zamienili w złoto, dlatego że te gleby dostarczały bardzo obfite plony. Bardzo obfite i wprowadzili oni tutaj swoją kulturę agrarną. Uprawiali nieznane dotąd rośliny, niepopularne, znane, ale niepopularne. Jeżeli miałbym wskazać, przede wszystkim były to suszone owoce, jeżeli nie oczywiście nie podstawa tej gospodarki, ale coś takiego, co ich charakteryzowało. I już niewiele w terenie zostało suszarnio-powidlarni, bo wytwarzali też w tych pomieszczeniach powidła. Czy się integrowali? Integrowali się. Zachowali do 1945 roku, kiedy większość z nich opuściła nasz kraj, zachowali swój język Plattdeutsch, ale to nie było tak, że oni byli w zamkniętych gminach. Oni się znali z sąsiadami Polakami. Często te domy polskie, niemieckie były wymieszane w jednej wsi ze sobą. Były wsie, gdzie dominowali Niemcy, gdzie dominowali Polacy, ale ta współpraca tutaj była. No oczywiście II wojna światowa zmieniła trochę do tego wszystkiego podejście, ale należy wspomnieć, że to nie było tak, jak popatrzymy na przykład na Rwandę, Tutsi i Hutu, prawda, że to nie było nagle tak, że sąsiedzi przyszli i zaczęli zabijać. To były bardzo różne historie, również Olendrzy pomagali Polakom. No skomplikowane to są dzieje.
Zniknęli dlatego, że wyprowadzili się nagle stąd, że coś się zmieniło?
Tak, zdecydowanie w 1945 roku wiele się zmieniło. Oni oczywiście jako Niemcy, choć wspomniałem już, że Niemcy, holenderscy w cudzysłowie, opowiedzieli się oczywiście za polityką III Rzeszy, więc stanowili tutaj odrębną grupę, która po prostu zaczęła rządzić, przejmować gospodarstwo. Nie było to tak różowo oczywiście, nie było to też tak źle bardzo, ale nie było tak różowo, więc uciekali też przed Armią Czerwoną, której panicznie się bali. Więc uciekali, wyjechali do Stanów Zjednoczonych, do Kanady, do Niemiec. W tej chwili tam wielu Niemców, którzy jeszcze pamiętają ten teren tutaj, odwiedzają, przyjeżdżają, ale czas biegnie do przodu, nie stoi w miejscu i coraz mniej ludzi pamiętających jeszcze te czasy. Którzy wspominają, że tutaj mieli raj, te sady owocowe, żyzne gleby, powodzie, których się w ogóle nie bali. Dlatego, że te konstrukcje domów były tak zrobione, że kiedy przyszła powódź, oczywiście była ta terpa, ta górka, która chroniła, ale gdy przyszła większa woda, oni wyprowadzali się na wyższe piętro razem ze zwierzętami i tam się chronili. Nawet oni nie bardzo chcieli, aby budować, podnosić wał. Dlatego, że ta woda miała taką samą funkcję jak wylewy Nilu. Wylewy Wisły, czyli nanosiła ten muł wiślany, madę tak zwaną, użyźniała pola. Oni budowali wokół, nasadzali wierzby, żeby ta woda nie niosła ze sobą niszczycielskiej mocy. Budowali płoty kiełbasiane, które nie tylko odgradzały pola, ale też właśnie spowalniały odpływ tej wody. To wszystko była naprawdę inżynieria środowiskowa wysokiej próby, budowana ręcznie przez gminy, przez lokalne społeczności.